Wstęp. Witamy w Magórskim Parku Narodowym. Jesteśmy w środkowej części Beskidu Niskiego, w największym obniżeniu Wółku Polskich Karpat. Zapraszamy do samodzielnego przejścia ścieżką przyrodniczą Chałbów, Kamień. Biegnie ona wzdłuż fragmentu Żółtego Szlaku, od miejscowości Krępna przez Przełęcz Chałbowską, gdzie Szlak Żółty łączy się z Czerwonym i nim podążamy dalej aż do jego skrzyżowania ze Szlakiem Zielonym. Dalej ścieżka wiedzie tym szlakiem aż do Krępnej. W ten sposób tworzy ona pętlę o łącznej długości 10,4 km. Możemy ją przejść w obu kierunkach, to jest od przystanku 1 do 18 lub odwrotnie albo też rozpoczynając lub kończąc na Przełęczy Chałbowskiej na przystanku 9. Najniższy punkt ścieżki, przystanek 18, znajduje się na wysokości 363 metrów nad poziomem morza, a najwyższe na przystanku 13, 679 metrów nad poziomem morza. Takie ukształtowanie terenu różnicuje czas przejścia w zależności od kierunku, który wybierzemy. Przejście całej ścieżki zajmuje około 3-4 godzin, a jej części od punktu 1 do 9, od godziny do 1,5 godziny i od punktu 9 do 18, około 2-2,5 godziny. Wyruszamy spod ośrodka edukacyjnego wraz z Muzeum Magórskiego Parku Narodowego, a spacer kończymy przy cerkwi grecko-katolickiej w Krępnej. Ścieżka przebiega głównie lasem, jedynie jej początkowy i końcowy fragment prezentuje tereny otwarte. Na trasie przejścia wyznaczonych zostało 18 przystanków o różnorodnej tematyce związanej z przyrodą występującą na terenie parku oraz jego działalnością ochronną. W zapoznaniu się z poszczególnymi przystankami pomoże nasz przewodnik. Znajdą w nim Państwo wiele ciekawych informacji o przyrodzie ożywionej i nieożywionej Magórskiego Parku Narodowego oraz o historii tego terenu. Pokrótce przedstawiamy w nim również niektóre sposoby ochrony czynnej stosowanej w parku. Podczas zwiedzania zarówno ścieżki przyrodniczej, jak i całego parku, pamiętajmy o kilku zasadach. W Parku Narodowym całość przyrody ożywionej i nieożywionej jest chroniona. Dlatego też, poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i drogach publicznych. Rozpalajmy ogniska i parkujmy pojazdy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zachowujmy ciszę na terenie parku, a towarzyszące nam zwierzęta prowadźmy tylko na uwięzi. Nie zaśmiecajmy terenu, nie niszczmy i nie zrywajmy roślin, nie płoszmy i nie chwytajmy dzikich zwierząt. Dla własnego bezpieczeństwa unikajmy również spacerów po lesie w trakcie burzy i silnych wiatrów, nie szukajmy schronienia pod koronami drzew, a zimą uważajmy na okiść lodową. Przystanek pierwszy. Ośrodek edukacyjny wraz z Muzeum Magórskiego Parku Narodowego. Ośrodek edukacyjny wraz z Muzeum Magórskiego Parku Narodowego został oficjalnie otwarty w czerwcu 2005 roku. Służy on kilku celom. Przede wszystkim prowadzeniu edukacji przyrodniczej i wystawiennictwu. Jego główną atrakcją jest sala wystaw, w której w formie spektaklu prezentowana jest przyroda Magórskiego Parku Narodowego. W pierwszej części przedstawiana jest historia powstania krajobrazu, następnie na bazie 4 fragmentów ekosystemów ukazywany jest rok z życia przyrody parku. Gra świateł, mnogość dźwięków wprost wyjętych ze środowiska i opowieść lektora tworzą unikatową atmosferę wystawy oraz ułatwiają poznanie i zrozumienie wielu zjawisk przyrodniczych. W ośrodku prezentowanych jest również kilka mniejszych wystaw, które uzupełniają swoją treścią główną ekspozycję. Można także obejrzeć ekspozycje czasowe, są to na przykład wystawy fotograficzne czy pokonkursowe. Drugą, równie ważną formą działalności ośrodka edukacji jest edukacja. Skierowana jest ona do szerokiego grona odbiorców. Wśród bogatej oferty tematycznej każda zainteresowana grupa czy też pojedyncza osoba znajdzie dla siebie coś interesującego. Udając się w kierunku następnego przystanku można wstąpić na cmentarz wojskowy Z i wojny światowej znajdujący się na wzgórzu Okieć. Jest to także dobre miejsce widokowe. Stojąc obok cmentarza możemy podziwiać panoramę Krępnej leżącej w dolinie rzeki Wisłoki. Sam cmentarz jest również ciekawym miejscem do odwiedzenia. Jest to jeden z 406 cmentarzy powstałych po tzw. operacji Gorlickiej, w wyniku której wiosną 1915 roku połączone armie austriacko-węgierska i pruska odrzuciły wojska rosyjskie za linię Sanu. Po przesunięciu linii frontu na wschód specjalnie powołana jednostka wojskowa, Wydział Grobów Wojennych pod dowództwem majora Brocha, zajęła się tworzeniem cmentarzy, w których chowano poległych żołnierzy walczących po obu stronach. Przy projektowaniu i budowie obiektów brało udział wielu wybitnych architektów, a także artystów, malarzy, rzeźbiarzy, a nawet ogrodników. Kierownikiem artystycznym okręgu Żmigrodzkiego, w którym leżała Krępna, został architekt słowacki Dusan Jurkowicz. Jego styl niekiedy bywa określany jako prasłowiański, gdyż mocno inspirował się sztuką ludową, wprowadzał starosłowiańskie elementy dekoracyjne, a jako podstawowy budulec wykorzystywał drewno. Cmentarz w Krępnej to jeden z najciekawszych projektów tego architekta. W 72 grobach pojedynczych i 12 zbiorowych spoczywają żołnierze obu walczących stron. Centralnym elementem jest pomnik z kamiennym wieńcem dębowym wspartym na czterech pylonach, a otaczają go drewniane krzyże mogił. Inskrypcja na tablicy głosi: pierś w pierś walczyliśmy, ramię w ramię zmartwychwstaniemy. Obiekt ten został poddany gruntownemu remontowi, w który zaangażowali się miejscowi społecznicy oraz Austriackie Stowarzyszenie Przyjaciół 27 Styryjskiego Pułku Piechoty w Grazu, i w 1991 roku został uroczyście poświęcony. Wychodząc z cmentarza możemy zatrzymać się na chwilę i obejrzeć panoramę przeciwległych wzgórz. Mamy stąd dobry wgląd w szeroką dolinę Wisłoki, w której usytuowana jest wieś Kotań. W tle możemy podziwiać masy w Magury Wątkowskiej z wyodrębniającym się po prawej stronie szczytem Kolanin. Z lewej strony mamy widok na Mareszkę, a nieco bliżej na szczyt Kiczera. Przystanek drugi. Wejście do lasu. Znajdujemy się na granicy Magórskiego Parku Narodowego, która w tym miejscu pokrywa się z granicą lasu. Jesteśmy w strefie przejściowej pomiędzy dwoma ekosystemami, pastwiskiem i lasem. Strefę taką nazywamy ekotonem. W zasięgu wzroku mamy zarówno gatunki łąkowe, jak i leśne, a dodatkowo możemy obserwować rośliny charakterystyczne dla tego typu ekotonu, rosnące na skraju lasu. Są to przede wszystkim różne gatunki krzewów. Znajdziemy tu śliwę darninę, ciernisty krzew kwitnący w kwietniu i maju białymi, drobnymi, miododajnymi kwiatami. Ciemnogranatowe pokryte woskowym nalotem owoce, zwane tarkami, dojrzewają od września i mają charakterystyczny cierpki smak. Stanowią dobry pokarm dla ptaków zimujących. Często spotykanym krzewem jest również leszczyna pospolita. Kwitnie już na przełomie lutego i marca, charakterystyczne kwiaty pojawiają się przed rozwojem liści. Na jednym osobniku rozwijają się oddzielnie kwiaty męskie, długie, wiszące kotki, i drobne, niepozorne kwiaty żeńskie. Leszczyna jest rośliną wiatropylną, ale rolę pomocniczą przy zapylaniu podczas bezwietrznej pogody pełnią także pszczoły, zbierając leszczynowy pyłek potrącają kwiatostany, powodując jego wysypywanie. Owocem leszczyny jest znany wszystkim orzech laskowy, ważny pokarm leśnych zwierząt, zarówno ssaków takich jak wiewiórka, mysz, dzik, jak i ptaków takich jak sojka, dzięcioły, orzechówka. Częściowej ochronie podlega w Polsce kruszyna pospolita, krzew kwitnący długo, bo od maja do września. Stąd też możemy obserwować ciekawe zjawisko równoczesnego występowania kwiatów i owoców na jednej roślinie. Kwiaty są niepozorne biało-zielone, natomiast owoce, niejadalne jagody, możemy znaleźć w kolorze zielonym lub czerwonym, jeszcze niedojrzałe, bądź czarnym, całkiem dojrzałe. Kora i owoce kruszyny mogą być wykorzystywane do celów leczniczych. Ciekawym krzewem jest również dareń świdwa, dość pospolity na niżu i w niższych położeniach górskich. Ma na przeciwległe jajowate liście i charakterystyczne czerwone zabarwienie kory na młodych gałązkach u schyłku lata. Kwitnie biało w maju lub czerwcu, czasem powtarza kwitnienie jesienią. Z kwiatów rozwijają się kuliste, czarne po dojrzeniu owoce. Na pastwisku dostrzeżemy sporo ciekawych, choć często pospolicie występujących, roślin zielnych. Spotkamy na przykład miętę długolistną o lancetowatych liściach i charakterystycznym zapachu. Nie jest to jednak ten gatunek mięty, z którego przyrządza się napar leczniczy. Ma różowo-fioletowe kwiaty zebrane w walcowate niby kłosy pojawiające się od lipca do września. Najczęściej rośnie w miejscach wilgotnych i na nieużytkach. Gatunkiem leczniczym nie jest również szałwia lepka. Występuje ona w lasach i zaroślach Karpat, Sudetów i południowej części Niżu. Dotykając rośliny poczujemy, że wydziela ona lepką substancję. Kwiaty szałwii lepkiej są wargowe, żółte, zebrane wokół łodygi w niby okółki, pojawiają się w okresie od lipca do września. Częściowej ochronie gatunkowej podlega kopytnik pospolity. Jest to roślina zielna o zimozielonych, skórzastych, błyszczących liściach w kształcie kopyta. Jego dzwonkowate, niepozorne, brązowo-purpurowe kwiaty ukryte są zazwyczaj pod liśćmi, tuż nad ziemią i stąd są słabo widoczne. Kwitnie od marca do maja. Ciekawostką u kopytnika jest sposób rozsiewu nasion. Są one mianowicie roznoszone przez mrówki. Zjawisko to nazywamy myrmekochorią. Rośliną od najdawniejszych czasów wykorzystywaną w zielarstwie jest dziurawiec zwyczajny. W Polsce występuje pospolicie, najczęściej na łąkach i miedzach. Jest to wieloletnia bylina, której cechą charakterystyczną są mikroskopijne jakby otwory na liściach i płatkach kwiatów widoczne pod światło. Kwiaty dziurawca są żółte, rozwijają się od czerwca do sierpnia. Przy stosowaniu wywarów z dziurawca należy unikać bezpośredniego wystawiania skory na słońce, gdyż mogą tworzyć się ciemne plamy. Gdy wejdziemy głębiej do lasu, zwróćmy uwagę przede wszystkim na rosnące tu drzewa liściaste, olszę szarą, jesiona wyniosłego i klon jawor. Olsza szara to drzewo o gładkiej, szaropopilatej korze, osiągające wysokość do 20 metrów. Kwiaty męskie to kotki, kwiaty żeńskie, szyszeczki, występują oddzielnie na jednym osobniku. Rośnie głównie w górach w reglu dolnym, żyje do 60 lat. Jest gatunkiem pospolitym, związanym z dolinami rzek i potoków, trafia się również na skrajach wilgotnych lasów. Jako gatunek pionierski szybko opanowuje teren, na którym się pojawi. Po II wojnie światowej w Beskidzie Niskim zajmowała opuszczone grunty porolne, a tak powstałe drzewostany spełniały rolę przedplonu. Jednym z najwyższych drzew w Polsce jest jesion wyniosły, osiągający wysokość do 35 metrów. Liście ma złożone, na przeciwległe, kwiaty pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści i zebrane są w wiechy męskie, żeńskie lub obupłciowe. Z kwiatów żeńskich zapylanych przez wiatr i pszczoły rozwijają się owoce w postaci skrzydlaków. Zimą możemy obserwować na gałązkach jasionów czarne pączki zimowe. Może dożywać 300 lat. Cennym drzewem jest klon jawor, występujący w magórskich lasach jako domieszka lub główny gatunek tworzący cenne zbiorowiska leśne, jaworzyny. Jest jednym z trzech gatunków klonów występujących naturalnie w Polsce dożywającym nawet 300 lat. Może osiągać do 30 metrów wysokości, a jego charakterystyczną cechą jest łuszcząca się małymi płatami kora na starszych osobnikach. Liście jaworu mają dłoniasty kształt. Kwiaty z dużą ilością nektaru rozwijają się równocześnie z liśćmi, a owoce to dojrzewające od września skrzydlaki. Jesienią liście jaworowe pięknie się przebarwiają, dodając uroku magórskim lasom.